Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Younger Next Year for Women to poradnik dotyczący zdrowego starzenia się, napisany przez internistę Henry'ego S. LaJai Chrisa Crowleya z późniejszym wkładem neurologa Alana J. Hamiltona w drugim wydaniu. Książka jest skierowana przede wszystkim do kobiet po 50 i po menopauzie, które chcą zachować sprawność, samodzielność, jasność myślenia oraz satysfakcję z codziennego życia w kolejnych dekadach. Jej centralne założenie brzmi, że znaczna część pogorszenia kondycji przypisywanego starości nie wynika wyłącznie z upływu lat, lecz z bezruchu, osłabienia mięśni, niekorzystnych nawyków żywieniowych i wycofania z relacji. Autorzy proponują prosty, zdecydowany program, znany jako reguły Harry'ego. Łączy on częsty ruch, rozsądne jedzenie, kontrolę zdrowia oraz podtrzymywanie więzi emocjonalnych. To nie jest specjalistyczny podręcznik geriatrii ani plan odchudzania. Jest to przystępna, miejscami polemiczna, książka popularyzująca zmianę stylu życia, której miarą ma być przede wszystkim sprawność funkcjonalna i możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, starość jako proces, na który wpływa codzienne działanie, najważniejsza idea książki, podważa bierne podejście do starzenia się. Lodge i Crowley nie twierdzą, że można zatrzymać czas, uniknąć każdej choroby albo całkowicie odwrócić biologiczne zmiany związane z wiekiem. Argumentują jednak, że tempo utraty siły, wydolności, równowagi i energii w dużej mierze zależy od warunków, jakie człowiek stwarza własnemu organizmowi. Szczególnie destrukcyjny ma być styl życia, w którym po zakończeniu pracy zawodowej naturalny ruch stopniowo znika z planu dnia. Wtedy codzienne zadania stają się trudniejsze, co sprzyja dalszemu ograniczaniu aktywności. Powstaje samonapędzający się krąg osłabienia. Autorki i autorzy kierują tę diagnozę wyraźnie do kobiet w późniejszej dorosłości. Po menopauzie zmiany hormonalne, ryzyko utraty masy kostnej oraz obawy przed urazem mogą zachęcać do ostrożności rozumianej jako unikanie wysiłku. Książka odróżnia jednak rozsądną ostrożność od rezygnacji z ruchu. Jej celem nie jest kult młodości ani ocena wyglądu, lecz utrzymanie zdolności do chodzenia, podróżowania, noszenia zakupów, wchodzenia po schodach i samodzielnego organizowania życia. Tak rozumiana funkcjonalna młodość jest konkretniejszym celem niż abstrakcyjne odmładzanie się. Jednocześnie przekaz może brzmieć zbyt kategorycznie, jeśli pominie się indywidualne ograniczenia zdrowotne. Osoba z chorobą serca, znacznymi bólami stawów lub po urazie potrzebuje planu dostosowanego wspólnie z lekarzem albo fizjoterapeutą. Po drugie, reguły Harry'ego i wysiłek 6 dni w tygodniu, rdzeniem programu są reguły Harry'ego, czyli zestaw prostych zasad przekładanych na powtarzalne zachowania. Najbardziej rozpoznawalna z nich zaleca ćwiczenia 6 dni w tygodniu. Autorzy proponują, by 4 dni poświęcać wysiłkowi aerobowemu, a 2 treningowi siłowemu. Taka konstrukcja ma rozwijać dwa różne, lecz uzupełniające się zasoby. Aktywność tlenowa wspiera wydolność krążeniowo-oddechową i zdolność do dłuższego wysiłku. Trening oporowy przeciwdziała osłabieniu mięśni, które z wiekiem ogranicza stabilność, mobilność i samodzielność. Istotna jest logika regularności. Książka nie przedstawia ćwiczeń jako okazjonalnego zrywu, ani kary za nadwagę. Porównuje je raczej do stałego obowiązku, który trzeba umieścić w kalendarzu. To praktyczne podejście odpowiada częstemu problemowi: dobre intencje nie tworzą nawyku, jeśli aktywność pozostaje czymś wykonywanym tylko wtedy, gdy pojawi się wolna chwila. Autorzy zachęcają więc do korzystania z siłowni, zajęć grupowych, sportu rekreacyjnego lub innych form ruchu, które zwiększają szanse na systematyczność. Warto czytać liczbę 6 dni jako ambitny kierunek, a nie uniwersalną receptę od pierwszego tygodnia. Dla osoby dotąd nieaktywnej bezpieczniejsze jest stopniowe zwiększanie obciążeń. Książka ma wartość jako obrona konsekwencji, lecz praktyka wymaga uwzględnienia wieku, leków, sprawności wyjściowej i medycznych przeciwwskazań. Po trzecie, siła mięśni. Równowaga i wytrzymałość jako fundament niezależności Younger Next Year for Women przekonuje, że sprawność nie powinna być oceniana głównie przez wagę, obwód talii czy atrakcyjność zewnętrzną. Ważniejsza jest rezerwa fizyczna, czyli zapas siły i wydolności pozwalający normalnie funkcjonować mimo gorszego dnia infekcji, podróży albo okresu rekonwalescencji. To rozumowanie jest szczególnie istotne w późniejszym wieku, gdy niewielkie osłabienie może przełożyć się na ograniczenie chodzenia, lęk przed upadkiem i utratę pewności siebie. Otoczy mocno akcentują trening siłowy, ponieważ mięśnie nie służą jedynie sportowi. Wspierają postawę, chronią stawy podczas ruchu, ułatwiają podnoszenie się z krzesła i stabilizują ciało. Z kolei ćwiczenia aerobowe zwiększają tolerancję wysiłku, dzięki czemu spacer, taniec, pływanie lub jazda na rowerze nie muszą kończyć się szybkim zmęczeniem.
W książce te formy aktywności są przedstawiane jako narzędzia zachowania wolności, a nie jako wyczynowa rywalizacja.
Wydanie dla kobiet ma sens także dlatego, że zachowanie masy mięśniowej i dbanie o kości nabierają szczególnej wagi po menopauzie. Otoczy nie zastępują jednak indywidualnej diagnostyki. Trening powinien być adaptowany przy osteoporozie, chorobie zwyrodnieniowej, problemach z równowagą czy po operacji. Najbardziej użyteczna lekcja brzmi więc ćwiczyć tak, aby budować zdolność do życia, nie zaś realizować cudzy standard sprawności. Regularny program ma być trwały, bezpieczny i wystarczająco ciekawy, by można było kontynuować go przez lata. Po czwarte, odżywianie bez obietnicy cudownej diety. Wątek żywieniowy jest w książce podporządkowany głównemu celowi, czyli podtrzymaniu sprawności i ograniczeniu czynników sprzyjających chorobom. Otoczy nie budują przekazu wokół jednej restrykcyjnej diety, modnego suplementu ani szybkiej metody redukcji masy ciała. Podkreślają raczej potrzebę codziennego, rozsądnego jedzenia oraz unikania nawyków, które konsekwentnie pogarszają zdrowie. W tym sensie odżywianie ma współpracować z ruchem, a nie zastępować go. Taka perspektywa jest cenna, ponieważ u osób po 50 nadmierne skupienie na odchudzaniu może odwrócić uwagę od istotniejszych kwestii. Zbyt mała podaż energii i białka, zwłaszcza przy rozpoczęciu ćwiczeń, nie sprzyja budowaniu lub utrzymaniu tkanki mięśniowej. Jednocześnie przewlekłe przejadanie się i duży udział żywności wysoko przetworzonej mogą utrudniać kontrolę masy ciała i metabolizmu. Książka zachęca do wyborów możliwych do utrzymania, zamiast do krótkiej, ekstremalnej mobilizacji. Ograniczeniem jest względna ogólność tych porad. Współczesna dietetyka może dokładniej uwzględniać m.in. cukrzycę, nadciśnienie, choroby nerek, nietolerancje pokarmowe, stan kości czy ryzyko niedożywienia. Dlatego czytelniczka nie powinna traktować programu jako zamiennika konsultacji klinicznej. Jego praktyczna wartość leży gdzie indziej, przypomina, że posiłki są elementem długofalowego systemu regeneracji, energii do ruchu i utrzymania sprawności, a nie osobnym projektem podporządkowanym wyłącznie wyglądowi. Na koniec, mózg, nastrój i relacje społeczne jako część programu zdrowienia. Książka wykracza poza ćwiczenia i dietę, łącząc zdrowe starzenie się z kondycją psychiczną oraz obecnością innych ludzi. W późniejszym wydaniu wątki neurologiczne rozwija Alan J. Hamilton, wskazując, że aktywność fizyczna ma znaczenie nie tylko dla mięśni i układu krążenia, ale także dla funkcjonowania mózgu. Autorzy przedstawiają ruch jako czynnik wspierający pamięć, koncentrację i nastrój, nie jako gwarancję ochrony przed każdym zaburzeniem poznawczym. To ważne rozróżnienie, ponieważ popularne obietnice zabezpieczenia się przed demencją byłyby zbyt daleko idące. Równie ważne są relacje. Wycofanie z kontaktów społecznych może wzmacniać apatię, obniżony nastrój i bierność, a te z kolei utrudniają utrzymanie zdrowych rutyn. Wspólny spacer, zajęcia ruchowe, sport rekreacyjny czy regularne spotkania nie są więc dodatkiem do programu. Mogą być mechanizmem, który pomaga trwać przy nim w okresach spadku motywacji. Książka przyjmuje szerokie rozumienie zdrowia. Sprawność ma służyć uczestniczeniu w rodzinie, przyjaźniach, pracy, zainteresowaniach i życiu lokalnej społeczności. Ta część programu jest mniej mierzalna niż liczba treningów, ale jej znaczenie jest praktyczne. Osoba ćwicząca samotnie według sztywnego planu może szybko zrezygnować, jeśli aktywność nie daje jej poczucia sensu. Autorzy proponują zatem, by tworzyć styl życia, w którym ruch, więzi i ciekawość świata wzajemnie się wzmacniają. Nie zastępuje to pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej w depresji,
lecz wskazuje, dlaczego izolacja nie jest obojętna dla zdrowia. Podsumowując, Younger Next Year for Women będzie najbardziej użyteczna dla kobiet w wieku około 50 lat i starszych, zwłaszcza tych, które zauważają spadek energii, siły lub regularności ruchu i chcą uporządkować podstawy zdrowego starzenia się. Może też zainteresować osoby planujące aktywną emeryturę, partnerów wspierających bliską osobę w zmianie nawyków oraz czytelniczki szukające języka, który traktuje sprawność jako warunek niezależności, a nie jako estetyczny projekt. Największą praktyczną korzyścią książki jest jej jasna hierarchia regularny ruch, w tym wysiłek aerobowy i siłowy. Ma pierwszeństwo przed poszukiwaniem złożonych trików na długowieczność. Dodanie zasad żywienia i relacji społecznych tworzy prostą, spójną ramę działania. Na tle bardziej technicznych książek o longevity pozycja Lodge'a i Crowley'a wyróżnia się bezpośrednim, rozmownym stylem oraz konsekwentnym skupieniem na tym, co da się wdrożyć w zwykłym tygodniu. Nie oferuje najnowszego, szczegółowego przeglądu badań ani spersonalizowanego planu medycznego. Czytelniczki oczekujące zaawansowanych danych o hormonach, lekach, suplementach czy konkretnych chorobach powinny sięgnąć dodatkowo po wiarygodne źródła kliniczne i poradę specjalisty. Książka ma też ton stanowczy, który nie każdemu odpowiada. Jej siła polega jednak na tym, że nie myli długiego życia z samym przetrwaniem. Akcentuje zdolność do ruchu, myślenia, kontaktu z ludźmi i samodzielnego decydowania o własnym dniu. W tej konkretności pozostaje wartościowym, motywującym, lecz nie cudownym przewodnikiem po zdrowym starzeniu się. Jeśli chcesz nas wesprzeć Henry S. Lodge MD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią.
Do zobaczenia.